Witajcie, kochani. Okazuje się, że niełatwo jest tutaj stać. W wielu miejscach przemawiałem, ale wśród swoich chyba jest najtrudniej. W związku z tym pobłogosławcie mnie, abyśmy mogli mieć ucztę duchową, bo tak zakładam, że Bóg przygotował coś bardzo wyjątkowego. Panie, dziękuję Ci za ten czas. Oddajemy w Twoje ręce. Daj mądrość i pomazanie Twojego Ducha Świętego. Przemawiaj do naszych serc. W imieniu Jezusa. Amen. Dwa zdania o mnie. Kochani, mam na imię Andrzej Witek. Nawróciłem się w 1989 roku w Gdańsku. Chrzest przyjąłem w 1990 roku. Sprowadziliśmy się do Krakowa w roku 1992. I w tym kościele jestem już 20 lat i 6 miesięcy. Także obserwuję, co się dzieje w tym kościele i bardzo się cieszę, że w tej społeczności nadal jestem. Mam żonę Agnieszkę, aktualnie jest na szkółce niedzielnej. Karolinę, która ma lat 17, jest nawróconą. Paulinę, to są moje córki, która ma lat 15, jest osobą nawróconą. I Oliwię, która ma lat 12, również jest nawrócona. Chwała Jezusowi. Na co dzień zajmuję się różnymi rzeczami. Ciekawostką jest może to, że jestem już na emeryturze. To będzie najciekawsze. 21 lat służyłem w Armii Polskiej i mogę sobie pozwolić na to, żeby teraz zajmować się tym, co jest moją pasją. A tak na co dzień, jeśli chodzi o służbę dla Pana, serce moje jest troszeczkę gdzie indziej. Dobrze wiecie, 15 lat byłem liderem grupy muzycznej w kościele, ale w tej chwili troszeczkę innymi rzeczami się zajmuję. Między innymi takie świadectwo aktualne z wczoraj. Koncert, ewangelizacja, rozdawanie Słowa Bożego w ramach pracy gedeonickiej w więzieniu na ulicy Czarneckiego. Kochani, w modlitwie wzięło udział prawie 40 więźniów, którzy ze zrozumieniem uznali Jezusa za tego, który może przebaczyć im grzech, którzy wołali o upamiętanie i przyjęli Go jako swojego Pana. I chcą dalej za Nim kroczyć. Także chwała Jezusowi za to. A dzisiaj rano przeczytałem maila też od Bogdana Koniecznego, który też był, że czeka nas duży bój w tym więzieniu, ponieważ to jest trzecie więzienie już, którym się zajmujemy. Więc módlcie się o tą pracę, aby tam naprawdę Boże Słowo rozkwitało i żeby Bóg był uwielbiony. Zanim zacznę, poproszę o film. Film Miernik Dobra. I poproszę prezentację i zaczynamy rozważania. Ja nie mam tu podglądu, tak? Dobrze. Pierwszy slajd. Edukacja chrześcijańska. Inwestycja w przyszłe pokolenia dla Chrystusa. Czy warto rozmawiać w ogóle o edukacji? Czy warto podejmować wysiłek, aby poszerzać horyzonty, poznawać i rozważać otaczającą rzeczywistość? Poproszę slajd drugi. Statystyki coś mówią. Przedstawię dane na podstawie przeprowadzonych badań przez Fundację ABC21 Cała Polska czyta dzieciom. Po pierwsze, niestety współcześni rodzice i nauczyciele niemal powszechnie już uważają, że wychowaniem dzieci powinien zająć się ktoś inny i nie chcą pełnić funkcji wzoru i przewodnika. Zajęci zarabianiem pieniędzy, rodzice przerzucają tę odpowiedzialność na szkołę i innych podwykonawców, różnych. A zajęci realizacją programu nauczyciele przerzucają tą odpowiedzialność na rodziców. Po drugie, dzieci instynktownie wiedzą, że należy im się miłość i przewodnictwo. Gdy ich nie otrzymują, cierpią na anemię emocjonalną, której towarzyszy ból i złość. Ten stan nie jest stanem który pozwoli na podążanie drogą Jezusa Chrystusa, na przyjęcie Bożego Słowa. To raczej przepis na zagubienie, niskie samouznanie, nieuczciwość, agresję, brak cywilnej odwagi, podatność na złe wpływy. Po trzecie, brak miłości i więzi z rodzicami rodzi przecież gniew. Rodzi bunt dziecka oraz jego determinację, by postępować odwrotnie do ich oczekiwań. Wielu rodziców dzisiaj siedzących na sali mogłoby potwierdzić to, co mówię. Jeśli tak, to kiwnijcie głowami. Te słabe emocjonalnie dzieci są łatwym łupem pozbawionych skrupułów ludzi, nie potrafią przeciwstawiać się presji, manipulacji, fałszywym obietnicom. Mówimy również o młodzieży. Gdy czują się niekochane, desperacko potrzebują jedynego, akceptacji grupy. Tak?
Nie.
Młodzież? Ta grupa co? Zapełni pustkę po nieobecnych w ich życiu bliskich. Grupy jakiejkolwiek. Coraz częściej taką grupę znajdują w świecie. Slajd trzeci. Dzieci coraz częściej korzystają z różnych form przekazu informacji, obrazu, animacji. Bombardowane są treściami erotycznymi, przemocą, agresją i negatywnymi postawami bohaterów. Według badań dziecko średnio 4 godziny dziennie spędza czas przed ekranem. Mówimy telewizor, internet. Naukowcy doszli do wniosku, że dzieci przez okres swojego dzieciństwa, oglądając 4 godziny dziennie tego typu treści, są tak samo narażone na ich wpływ, jakby przebywały w świecie przestępczym przez 580 lat. Dalej, zdecydowana większość dzieci nie ufa swoim nauczycielom. Dalej, 83% badanych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów nie ufa nikomu innemu, nikomu, oprócz swojej rodziny. W ostatnich kilku latach odnotowano gwałtowny upadek obyczajów. Dalej, przestępczość z roku 2011 w roku 2012 wzrosła o 100%. Przedstawiam wyniki badań. To nie są moje domysły. Ostatnie dane, które krzyczą o ponowne zastanowienie się nad tematem edukacji i wychowania społeczeństwa, to jedynie to, że 5% dzieci stwierdziło, że czują się kochane. Czwarty slajd. Kolejny. Rozważając temat edukacji chrześcijańskiej, zastanówmy się nad pojęciem inwestycja. Powiedziałem na początku, że jest to inwestycja w przyszłe pokolenia dla Chrystusa. Nie wiem, czy mamy ekonomistów, ale przypuszczalnie tak. Pewno mogliby nam dużo powiedzieć, jak inwestować. Co to takiego jest? Czy dobrze jest mówić o sprawach Bożych w kontekście ekonomii, inwestowania, inwestycji? Słownik wyjaśnia to pojęcie, nadając mu przede wszystkim znaczenie właśnie ekonomiczne, ale czy wyłącznie? Spośród trzech przedstawionych w prezentacji definicji, najciekawszą dzisiaj dla nas wydaje się ta, która mówi, że jest to efekt korzyści odroczonych w czasie. W Ewangelii Mateusza 13:39 czytamy o tym, co miał na myśli Jezus, tłumacząc rodzaje podłoża, na które pada inwestowane ziarno zasiewu. Przeczytam ten fragment. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział 3-9. I mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły, a inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. W kontekście edukacji chrześcijańskiej już samo głoszenie Ewangelii jest inwestycją w Boże Królestwo. W przypadku przypowieści Pana Jezusa bardzo ważne jest samo sianie, ale czy tylko? Ważniejszym od samego siania i inwestowania jest to, w co siejemy i w co inwestujemy. Jaki jest stan i rodzaj podłoża? Jezus uczy nas, że takim podłożem zazwyczaj jest. Myślmy teraz o dzieciach, o młodzieży, ale nawet i dorosłych, bo edukacja chrześcijańska dotyczy nas wszystkich. To, co teraz robimy, to jest też edukacja chrześcijańska. Ten film, który był, to jest edukacja chrześcijańska. Jakie mamy to podłoże? Gleba, droga, grunt skalisty, nawet ciernie i dobra ziemia. Dokąd dzisiaj zmierzamy? Odkryć, czym jest dobra ziemia. Możemy rozumieć, że są to ludzkie serca. I to właśnie ludzkie serca miał na myśli Jezus, przytaczając tą przypowieść. Edukacja chrześcijańska będzie starać się wpłynąć na jakość, wrażliwość i żyzność serc dzieci i młodzieży. Edukacja chrześcijańska użyźnia glebę, kultywuje glebę ludzkiego serca, ludzkie serce, przygotowując ją do przyjęcia ziarna tak, aby wydały one najlepszy plon. Co to znaczy kultywować? Pamiętamy taki dawny przyrząd rolniczy, kultywator. Z łaciny cultivate, to znaczy właśnie użyźniać, rozpulchniać. Jak była gleba bardzo twarda i sucha, pierwsze co poszło na tą glebę to był pług, a potem był kultywator. Od tego to jest wzięte, że nasze serca mają być użyźniane, rozmiękczane. Po co? Po to, aby przyjęły Boże ziarno. Możemy przeczytać również o tym w pierwszym liście Koryntian 3, od 5 do 10 wiersza. Ja zasadziłem, przepraszam, bo któż jest to Apollos, albo któż jest Paweł, słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Taki jest kontekst. Ja zasadziłem, Apollos spodlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi, ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Werset 8 wspomina o sadzeniu, podlewaniu, działaniach, które w swojej naturze są pewnym rodzajem inwestycji. Rolnik sadzi, aby zebrać plon. I to plon najwyższej jakości. Podlewa, aby to, co zasadził, stale miało warunki do najlepszego wzrostu i rozwoju. Jak się to ma do edukacji dzieci i młodzieży? Odpowiedzmy sobie na to pytanie dziś. Sianie, rozmiękczanie, podlewanie. Werset 10 mówi o czymś innym, o osobie budowniczego, który zakłada fundament oraz o kimś, kto daje możliwość budowania na tym fundamencie. Co on buduje? Buduje budowlę, której wiatr, ani fale, ani nic innego nie będzie w stanie zburzyć. Czym jest edukacja w ogóle? Oznacza prowadzenie do przodu. Nie stoimy w miejscu, ale uczymy się. Prowadzenie do przodu, kształtowanie postaw, dyspozycji oraz nadawanie kształtu ideom. Jeden z psychologów, Thomas Groom, stwierdza, że edukacja towarzyszy ludziom w naszej teraźniejszości, prowadzi do dziedzictwa przyszłości, odnosi się do przeszłości, jakie niesie w sobie oraz do przyszłych możliwości, jakie stwarza dla całej osoby i społeczności. I przejdźmy do edukacji chrześcijańskiej. Czym jest zatem edukacja chrześcijańska? Wiele sporów jest na ten temat. Niektórzy twierdzą, że czegoś takiego nie ma, że ktoś sobie coś wymyślił. Spróbujemy się temu przyglądać. Sam spróbowałem stworzyć definicję, nie ściągnąłem jej znikąd. Według mnie, z krótkiego mojego doświadczenia, to nauczanie, wychowywanie i opieka oparte o Boże Słowo, o wartości chrześcijańskie. Odnosi się ta edukacja do kontekstów biblijnych. No, czy można w edukacji odwoływać się do kontekstów biblijnych? Ja wiem, że można. Robimy to każdego dnia. Sami wiecie bardzo dobrze, że ustawa o systemie oświaty bardzo wyraźnie nakłada na dyrektorów szkół pewne kierunki, pewne wizje prowadzenia edukacji, wychowania i opieki. I to musimy realizować. Jest to zgodne z przepisami prawa. Natomiast co my możemy dokładać od siebie? W kraju, gdzie większość ludzi nazywa się chrześcijanami, nauczyciele nadal, kochani, preferują teorię ewolucjonizmu niż kreacjonizmu. Kiedyś na Radzie Pedagogicznej również u nas był spór o tą sprawę. Kiedy mówi się w szkole o Bogu, nauczyciele nominalistycznie traktują tego typu rozważania, tłumacząc, że szkoła nie jest odpowiedzialna za wskazywanie i kształtowanie światopoglądu, który powinien być kultywowany przez ich uczniów, ich dzieci. Słyszy się stwierdzenia: lepiej się do tego nie mieszać, niech każdy wierzy jak chce, cóż mnie to obchodzi. Zdecydowana większość nauczycieli w Polsce traktuje pobyt w szkole stricte jako pracę zarobkową, a nie jako służbę i misję w prawidłowym kształtowaniu młodego pokolenia, które będzie kiedyś liderami, politykami, biznesmenami, ojcami i matkami. Proszę dalej. Nie wiem, czy jestem w tym miejscu, co powinienem być. Jeden z rodziców opowiada historię: jestem zbulwersowany. Nauczycielka przedszkola zabroniła śpiewać mojemu dziecku piosenki chrześcijańskie w przedszkolu, te, które uczy się na szkółce niedzielnej. Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów, które również reprezentuję, rozdając Nowe Testamenty w krakowskich liceach, częściej spotyka się z dezaprobatą i krytyką. Przecież to są instytucje, które wychowują, edukują na fundamentach chrześcijańskich. Czasami nawet z agresją ze strony osób odpowiedzialnych za prawidłowy rozwój emocjonalny młodzieży w tym wieku. Jeden z nauczycieli krakowskiego liceum stwierdził, że rozdając Nowy Testament, mieszamy w głowach młodym ludziom. Sam to przeżyłem na własnej skórze. To są moje przeżycia, to co opisuję. W Polsce rodzice mają prawo wyboru, czy dziecko ma chodzić na lekcje religii, czy też nie. Z roku na rok liczba uczestniczących w tych zajęciach zmniejsza się diametralnie, a wartości chrześcijańskie stają się coraz bardziej zapominane i wypierane przez system wartości preferowany przez postmodernistyczne społeczeństwo, które zakłada, że tolerancja, jakaś dziwna tolerancja jest lepsza w pojmowaniu dziwnej wolności bez poczucia jakiejkolwiek odpowiedzialności. W szkole chrześcijańskiej, tam gdzie edukacja chrześcijańska jest, do arkusza organizacyjnego włączyliśmy godzinę biblijną. Jest to obowiązkowa godzina, gdzie dzieci w każdej klasie rozważają po prostu Słowo Boże. Jeśli chodzi o nauczanie w szkołach chrześcijańskich, metodycy, eksperci, naukowcy, inni specjaliści, nauczyciele udowadniają, że do każdego, do niemal każdego przedmiotu i niemal w każdym temacie można odnieść się choćby w jednym zdaniu lub twierdzeniu do treści i kontekstów biblijnych. Łatwo jest powiedzieć, że te treści można łączyć z muzyką, plastyką, nawet może z historią. Ale zapewniam was, że mam tysiące konspektów, tysiące scenariuszy zajęć, które niemal w każdym przedmiocie mogą łączyć się te treści z treściami, kontekstami biblijnymi. Proszę kolejny slajd. Wychowanie. Obok takich środowisk wychowawczych jak rodzina, kościół, szkoła, środki masowego przekazu, organizacje sportowe, grupy rówieśnicze, autorytety, gwiazdy, idole. Lubicie gwiazdy, idole młodzieży? Lubicie celebrytów? Poważacie ich? Właśnie też jest takim środowiskiem szkoła. Zdecydowana większość czasu dzieci spędzają właśnie w szkole. Ile spędzacie czasu w szkole? Licealiści? W mojej szkole świetlica trwa od godziny 7 do godziny 17.30. Są tutaj rodzice z mojej szkoły. Ciekawe, co jutro powiedzą, jak mnie spotkają rano. Nauczyciele też są. Ale są tacy rodzice, którzy przyprowadzają dzieci o 7.30 i odbierają o 17.00. Zaraz do tego dojdziemy. Wiadomo jest, że dla dziecka przedszkolnego pani zajmująca się tym dzieckiem jest największym autorytetem. To, co powie pani, jest najważniejsze niż to, co powie mama, tata. Często podważają dzieci opinie rodziców, wskazując na odmienne opinie ze względu na inne zdanie swojej pani z przedszkola. To właśnie w przedszkolu i szkole dokłada się olbrzymi procent budulcowy w kształtowaniu charakteru moralnego. Jakie chcielibyśmy mieć społeczeństwo? To właśnie przedszkole i szkoła wyjaśnia rzeczywistość, rozważa zachowanie, wskazuje na odpowiednie rozwiązania i interpretuje zaistniałe w grupie bądź poza nią zdarzenia i fakty. Dokąd zmierzamy? Jakie chcielibyśmy mieć w przyszłości społeczeństwo? I przejdziemy teraz, ponieważ jeszcze nam zostały trzy bardzo króciutkie takie wątki, do rodziny. I mam nadzieję, nie kontroluję czasu, nie wiem, która jest godzina, mam nadzieję, że zdążę się, to jest ważne i chciałbym teraz prosić o film kolejny, Bysiu. Z tym człowiekiem rozmawiałem w piątek w Warszawie podczas debaty sejmowej, brałem udział na temat wartości i jest to człowiek nawrócony i z pewną fundacją nagrał teledysk, jest to znany muzyk w Polsce, będzie w Krakowie na moje zaproszenie, więc zapraszam. Co aktualnie wiele fundacji, stowarzyszeń i organizacji filantropijnych mówi o tym, jak wygląda dzisiejsza rodzina. Ja mówię, jak to zapamiętać? On mówi, wyobraź sobie gęś i zamiast gęś dodaj literę by i będziesz pamiętał. Człowiek nawrócony, który oddał życie Jezusowi i po prostu ma na sercu to, jak dzisiaj rozpad rodziny ma miejsce w naszym kraju. Jeśli chcecie więcej o tym posłuchać, mam wiele statystyk, z debaty sejmowej też z piątku zapraszam o 17 do Betlejem. Tak przy okazji, abyście pamiętali, że coś takiego dzisiaj też ma miejsce, wydarzenie. Rodzina. Jak powiedziałem, jest największym, najbardziej odpowiedzialnym, powinna przynajmniej być, fundamentem kształtowania i wychowania przyszłego pokolenia. Czy Słowo Boże coś o tym mówi? Przypowieści Salomona 22:6. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Przed nabożeństwem rozmawiałem nie z rodziną, ale z matką rodziny i mówię, odnieśliście potężny sukces. Macie trzy córki, które po prostu są nawrócone. I ta moja siostra mówi, tak, to jest nie do końca nasz sukces, ale też sukces ich dziadków i pradziadków, ponieważ już ponad 100 lat temu oni wywodzili się z kościoła ewangelickiego, mam nadzieję, że nie pokręciłem, ale byli wiernymi Bogu, chrześcijanami nawróconymi. I w takim domu oni wzrastali wszyscy. Dzisiaj wszystkie te trzy córki są nawrócone. Dwie mają wierzące rodziny, trzecia jest za granicą, służy Panu Bogu. Rodzina. Piąta Mojżeszowa 6:6-9. Strona 202, jeśli ktoś ma Brytyjkę. Jest bardzo ważne, jak Izrael traktował wychowanie i co rodzina miała robić. 6, 5 Mojżeszowa 6, 6:6-9. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił. Powtarzam, będziesz ich wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między Twoimi oczyma. Wypiszesz też na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. Nie ma miejsca, nie ma przestrzeni jakiejkolwiek rzeczywistej, gdzie to słowo nie może być zwiastowane i mówione i przekazywane. Komu? Twoim synom. 5 Mojżeszowa 11, 18 do 19. 11 rozdział 18, 19. Przyjmijcie zatem te moje słowa do swego serca i do swojej duszy i przywiążcie je jako znak do swojej ręki i niech będą jako paska między waszymi oczyma. Nauczajcie ich swoich synów, mówiąc o nich, gdy siedzisz w domu i gdy jesteś w drodze i gdy się kładziesz i gdy wstajesz. Pamiętam, kiedy byliśmy nad morzem z 10 lat temu, chodziliśmy po plaży i rozmawialiśmy o Panu Bogu z moimi małymi córkami. Dzisiaj one podążają za Chrystusem. 1 Efezjan 6-4. Ostatni kontekst, jeśli chodzi o rodzinę. Mam nadzieję. 1266 strona w Brytyjkach. A wy, ojcowie, a ty, ojcze, moja córka tak do mnie mówi, na najmniejsza, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Wychowujcie. To jest zachęta. Dzieci doświadczają życia chrześcijańskiego i kształtują w sobie umiejętność prowadzenia go w bezpiecznym środowisku rodzinnym, opartym na chrześcijańskiej atmosferze miłości, wsparcia i dyscypliny. Rodzice powinni być przykładem chrześcijańskich przekonań i stylu życia. Bardziej niż ktokolwiek inny mogą pokazywać dzieciom, jak prowadzić życie chrześcijańskie na podstawie mądrości czerpanej skąd? Ze słuchania Słowa Bożego powiązanego z posłuszeństwem. Większa część edukacji w rodzinie ma charakter jednak nieformalny. Dzieci są naśladowcami. Oni chcą wiedzieć, wierzyć i być pewni, że my jesteśmy autentyczni. Jeśli my mówimy, że ich kochamy, a swoim czynem robimy totalnie coś innego, to nie będziemy dobrym świadectwem. Kiedy dokonuje się takie wychowywanie? Dokonuje się przez codzienne interakcje, rozmowy? Kiedy ostatnio siedziałeś ze swoimi na kanapie wieczorem i rozmawiałeś o... Zapytałeś wprost o tym, jak się czuje, czego doświadcza, z czym ma problem? Przez modlitwę? Kiedy ostatnio wspólnie razem zebraliście się, aby modlić się przy stole? Nie przed posiłkiem, ale modlić się. A kiedy ostatnio zebraliśmy się, aby czytać wspólnie Słowo Boże? A może regularnie to robimy? Moja córka najstarsza zawsze nas popędza. Tato, czy dzisiaj czytamy Słowo Boże? Dokonuje się to także przez kupowanie zabawek i książek, dzielenie się obowiązkami, wspólne wyjścia, sprzątanie, mycie garów, gotowanie, wspólny posiłek. Dzieci uczą się najwięcej ze sposobu, w jaki rodzice porządkują codziennie życie rodziny. Przytoczę słowa premiera Parlamentu Europejskiego, pana profesora Jerzego Buzka, też w piątek podczas konferencji. Powiedział tak, takie będą późniejsze pokolenia, jak nasze dzieci będą oglądać kreskówki i filmy. Dzieci pragną otrzymywać prawdę, którą rodzice będą potwierdzać własnym codziennym postępowaniem i życiem. Rodzice muszą być w swoim postępowaniu autentyczni. Hipokryzja ze strony rodziców natychmiast jest demaskowana przez dzieci. Rodzice muszą być wiarygodni. Dzieci powinny mieć pewność, że są kochane, akceptowane. Mogą zaufać swoim rodzicom. Mogą otrzymać od nich wsparcie zawsze i w każdej sprawie. Podsumuję sprawę rodziny wersetami. Jaką rolę pełni rodzina? W Łukasza, i to będzie do odsłuchania, do sprawdzenia sobie, rozdział 4, 14 do 16, czytamy o Panu Jezusie. W Dziejach Apostolskich, rozdział 7, 20 do 22, czytamy o Mojżeszu. W 1 Tymoteusza 5, rozdział 5, 8 do 10, czytamy o rodzicach. I w tym samym w 3-4 czytamy o przełożonych Kościoła. Jednym z warunków jest, który by własnym domem zarządzał. Mówimy o tych, którzy są przełożonymi. Dzieci trzyma w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Ponieważ wiem, że jest to kazanie troszeczkę interaktywne, zaproszę teraz brata Waldka Stępnia. Umawialiśmy się. Kochani, chciałbym, abyśmy... Czujecie... teraz, aby po prostu pomodlić się o rodziny w Krakowie, w Polsce, o nasze rodziny, abyśmy odbierali od Boga naprawdę Boże prowadzenie. Waldek jest chyba najodpowiedniejszą osobą, która może to zrobić. Ma czwórkę synów, tak? Czterech synów. Także poprosiłem go i jest to wielki zaszczyt, że...
Halleluja. O Panie Jezu, tak, dziękujemy Ci, że jako rodzice, Panie, możemy teraz przychodzić do Ciebie. I Ty widzisz, Panie, jak wiele nam nie domaga, jak wiele jeszcze musimy zmienić. I tylko w takiej pokorze przed Tobą, Panie, możemy stanąć w prawdzie. Na ile idziemy, Panie, w takim Twoim Bożym prowadzeniu. I proszę Cię, abyś, Panie, dodawał nam mądrości. I dziękuję Tobie za ten dzisiejszy wykład, Panie, że pokazujesz nam pewne kierunki, pokazujesz nam wyraźne zagrożenia, jakie idą z tym, że się pojawiają zaniedbania w wychowaniu dzieci, że za mało czasu dzieciom się poświęca. Panie, prosimy Cię, abyś teraz, Panie, dał nam tą łaskę zrozumienia tego i abyśmy takie gorliwości przed Tobą, Panie, abyśmy mogli do tej sprawy tak poważnie podejść i aby w tym było Twoje Boże zwycięstwo, aby była Twoja łaska. I proszę Cię, Panie, abyś uzdolnił dzisiaj, Panie, każdego, który się czuje taki teraz tym obciążony, który czuje taki dyskomfort, że są błędy w wychowaniu. Proszę Cię, Panie, abyś pobłogosławił, Panie, takie każde serce dzisiaj na tej sali, aby te serca były zachęcone, aby były podniesione i abyś w tym wszystkim był uwielbiony, Panie, i aby nasze dzieci mogły, Panie, być w pełni Tobie oddane i w Tobie, aby trwały do końca swoich dni. Alleluja. Amen.
Amen. Dziękuję Ci, Wątku. Kochani, nie jest tak źle. Rodzina jest głównym, ale są jeszcze inne. Na przykład celebryci. Ja bym teraz zapytał młodzieży, na kim się wzorują, lepiej chyba byśmy do końca nie chcieli usłyszeć, a nie mówię o naszej młodzieży, mówimy o młodzieży innej. Kościół. Ale jeszcze zanim o kościele, ostatnio dwa tygodnie temu mieliśmy spotkanie z osobą medialną u mnie w szkole, pani Iwona Anna Wiśniewska, psycholog, mediator, pedagog, i zapytała nas, jak myślicie, ile w małżeństwie spędza się wspólnie czasu na to, aby porozmawiać o swoich sprawach. Nie o tym, żeby spłacić kredyt, jakim autobusem dojeżdżasz do pracy, jak było w pracy, ale o tym, co człowiek czuje, co myśli, na przykład mąż, żona, prawda? Ile minut tak rozmawiamy statystycznie z sobą, jak myślicie? Jeśli ktoś zgadnie, mam prezent, ołówek z moim logo, z od razu reklama, i otrzyma. Jeśli ktoś zgadnie statystycznie, strasznie mało mówicie. To jak 3 minuty dziennie mówimy, to ja naprawdę chyba zejdę z tej kazalnicy. Kochani, 15 minut. Kto to powiedział? Ania, tak? Dla Ciebie długopis w takim razie, Ania. Rozmawiamy o tym, co ty myślisz o moim zachowaniu? Co ty myślisz o mnie? Czego doświadczasz? Dobrze, Kościół. Drugim ośrodkiem chrześcijańskiego wychowania jest Kościół. Tak samo, jak działo się w pierwszym Kościele, tak samo dzisiaj kościoły chrześcijańskie muszą nauczać dzieci i młodzież dobrej nowiny.
oraz tego, jak mogą podjąć pełnię swych obowiązków we wspólnocie wierzących. Dzisiaj słyszymy wiele świadectw pastorów, ewangelistów, liderów i wielu bardzo cennych ludzi działających na rzecz Bożego Królestwa, którzy z wielką radością wspominają na przykład szkółki niedzielne, swoje dzieciństwo z tych szkółek. Bardzo dobrze pamiętają tą ciocię, która ich uczyła o historiach biblijnych, podawała przykłady, jak radzić sobie w codziennym życiu. Jeden z pytanych pastorów wspomina, że najbardziej jednak pamięta wspólną modlitwę i wiele osobistych spraw, atmosferę miłości i przyjaźni oraz bezwarunkową sympatię i poświęcenie się osób starszych. Mamy wspaniałych nauczycieli w naszym kościele. Należy się wam szacunek, należy się wam wielkie brawa i błogosławieństwo ze strony Kościoła. Ja jestem i widzę, uczę razem z wami. To jest jedna z najpiękniejszych służb prowadzonych w tym Kościele według mojej opinii. Jestem dumny z was. Zadaniem Kościoła jest edukacja chrześcijańska w procesie ciągłym, stałym. To nie jest niedzielnictwo. Zawsze i wszędzie, na każdym etapie duchowego wzrostu osoby nawróconej. Kościół ma również to zadanie. W Dziejach Apostolskich, w rozdziale 18, wierszu 11, czytamy o świętym Pawle. I przebywał tam rok i 6 miesięcy, gdzie? W Koryncie. Co robiąc? Nauczając ich Słowa Bożego. Dalej czytamy w rozdziale 19, w wierszach 9-10, że a gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. I działo się to przez 2 lata, tak że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo pańskie. Rolą Kościoła jest edukować ciągle i stale. Kościół dalej prowadzi ludzi od bardziej elementarnych prawd Bożego Słowa do jego pogłębionych implikacji, czyli do rzeczy większych. Czytam o tym w Hebrajczyków, w 5 rozdziale, 11-14. Przekazywanie Bożego Słowa i prawdy o Jezusie Chrystusie ma być ciągłe i nieustające z pokolenia w pokolenie. I to przeczytam z Joela 1:1-3. Trudno znaleźć Joela, przynajmniej dla mnie, 972 strona. Słowo Pana, które doszło Joela, syna Petuela. Słuchajcie tego wy, starcy, nasłuchujcie wy, wszyscy mieszkańcy ziemi. Stało się coś takiego za waszych dni lub też za dni waszych ojców? Opowiadajcie to swoim dzieciom, a wasze dzieci niech opowiadają to swoim dzieciom, a ich dzieci następnemu pokoleniu. Program edukacyjny Kościoła podkreśla to, w co wierzymy, jak stosujemy to do życia i jak funkcjonujemy jako część Bożego Królestwa. Przykładem może być nasza szkółka niedzielna. Nasze dzieci w przyszłości będą liderami, pastorami, biznesmenami, politykami, pracownikami różnych firm, nauczycielami i, jak wspominałem wcześniej, ojcami i matkami. Oto setno inwestycji w przyszłe pokolenie, które będzie lub nie będzie oddziaływać po chrześcijańsku na kolejne pokolenia. I znowu interaktywnie proszę brata pastora Daniela Jurka, aby pomodlił się o kościoły, abyśmy prawidłowo, po Bożemu prowadzili edukację naszych dzieci. Bardzo dziękuję. Okay. Możemy powstać, kochani? Bardzo proszę.
Boże, chcemy podziękować Tobie za to, że możemy być Twoim kościołem, że uczymy się od Ciebie, ale też możemy się uczyć nawzajem. I dzisiaj stajemy teraz w modlitwie, słuchając tego wszystkiego, prosząc Cię o to, żebyś nam dał łaskę jako kościołowi, nie tylko naszemu zborowi, ale i innym kościołom, zborom, wspólnotom, żebyśmy umieli to, co od Ciebie słyszymy, to, co czytamy, przekazywać też i tym młodszym, i też również i najmłodszym dzieciom. Czasami to jest wielkie wyzwanie, żeby to zrozumiały, żeby to było tak podane dla nich, żeby to miało sens, ale właśnie o to Cię prosimy dzisiaj, żebyś nam dał taką zdolność, żebyśmy nie mówili tylko pustych słów, ale żebyśmy mogli przekazywać Twoją prawdę w taki normalny, przystępny sposób. I też, Panie, proszę Cię o to, co też Andrzej mówił dzisiaj, żebyśmy nie tylko mówili, ale żebyśmy też żyli według tego, co czytamy i czego chcemy nauczyć, żeby, nawet w kościele, kiedy jesteśmy, żebyśmy nie mówili pustych słów amen, żebyśmy nie kiwali bezmyślnie głowami, kiedy potem dziecko zobaczy coś zupełnie innego, co temu będzie przeczyć. Dlatego proszę Cię o taką autentyczność dla nas i o to, żebyśmy mogli uczyć właśnie jako wzór, nie tylko jako nauczyciel, który mówi, ale jako ten, kto sam jest wzorem, przykładem do naśladowania. Proszę Cię, Boże, o to, abyśmy w tych trudnych czasach nie gubili naszych dzieci, naszej młodzieży, ale żebyśmy mogli im wskazywać Ciebie w sposób, który jest po prostu adekwatny do tego, co dzisiaj widzą. Tak, żeby mając po kilkanaście lat już, te dzieci mogły kochać Cię i mogły w życiu po prostu wybierać życie z Tobą, żeby widziały różnicę między tym, co się dzieje poza Kościołem, a tym, co się dzieje w Kościele. I żeby umiały wchodzić w ten świat trudny, pokręcony, niebezpieczny, po prostu jako mocni w Tobie, jako odważni w Tobie, jako pełni Twojej pasji i wiary w to, że jesteś Panem i że przyjdziesz kiedyś po nas. Błogosław, Panie, nas wszystkich, błogosław dzieci, błogosław młodzież, Panie, błogosław po prostu nas jako Kościół całościowo. Chcemy być Twoi, chcemy umieć to wypełnić wszystko. Amen. Dziękuję.
Kochani, za chwilę będę kończył. Jeden z mówców mówił, jak zachęcić słuchających. Profesor mu odpowiada, użyj słowa kończąc. Więc kończąc, ale jeszcze nie. Przechodzimy do kolejnego, ostatniego, a więc chyba kończąc, szkoła. Czyli mamy inwestycje w pokolenia, rodzina, kościół i szkoła. W sumie chyba tylko na ten temat powinienem dzisiaj mówić, ale mówimy o kompleksowości edukacji chrześcijańskiej, a nie o szkole. Szkoła, nakaz wychowywania dzieci w Panu, jednak wykracza poza rodzinę i kościół. W Psalmie 78, 1-4 czytamy, że naród izraelski był uczony i edukowany. Dziś możemy zrozumieć, że słowa te mówią o odpowiedzialności spoczywającej na całej społeczności chrześcijańskiej. Dzisiaj społeczeństwo stało się tak skomplikowane, że niewiele rodzin może we własnym domu zapewnić dzieciom wystarczającą edukację ogólną. W Polsce jest to dopuszczalne, ale nie znam takich przypadków, kiedy rodzice uczą w domu sami swoje dzieci. Jest to tak zwany homeschooling, szkoły domowe, ale jest to możliwe. Szkoły i uczelnie stały się więc niezbędne i wpływowe. Zdecydowana większość dzieci i młodzieży po prostu uczęszcza do budynków szkolnych. W dzisiejszym pluralistycznym społeczeństwie pożądane są szkoły wyraźnie chrześcijańskie, oparte o wartości chrześcijańskie. Chrześcijański etos, który kiedyś leżał u podstaw społeczeństwa, powoli zanika, a można nawet powiedzieć, że zaniknął. W dzieciach powinien rozwijać się dogłębnie chrześcijański umysł. Równocześnie potrzebujemy odważnych chrześcijańskich nauczycieli, którzy będą solą i światłem w szkołach publicznych. W ostatnio przeprowadzanych badaniach u nas w szkole nauczyciele odpowiedzieli, że najbardziej cenią i są zadowoleni z tej szkoły, między innymi, bardzo dobrej atmosfery, Bożej atmosfery, cytuję, wspomagania oraz przestrzegania zasad chrześcijańskich i z poranków dla Pana Boga. Są to 15-minutowe codzienne spotkania przed lekcjami, gdzie dzieci są zbierane i nastawiane już na modlitwę, na uwielbienie, na zajęcia o treściach biblijnych i idą do swoich klas po czymś takim. Wielu rodziców stąd takie zajęcia u mnie prowadzi. Uśmiechnijcie się do mnie, ja was widzę. I proszę następny slajd. Rodzina, kościół i szkoła w idealnej sytuacji stanowią edukacyjny trójkąt oparty mocno na podstawie Bożego Słowa i rozpalony Duchem Chrystusa. Wszystkie trzy potrzebują współpracować ze sobą, by przygotować dzieci do życia chrześcijańskiego. Jeżeli szkoła oparta jest na innej podstawie niż rodzina i kościół, dzieci będą miały trudności w zachowywaniu równowagi, żyjąc jako chrześcijanie w świecie wokół siebie. Równocześnie szkoła nie może zastąpić ani rodziny, ani kościoła. Zwłaszcza rodzina stanowi niezbędną podstawę dla bardziej formalnej edukacji w szkole. No i tutaj też mam modlitwę i poprosiłem do serdecznego przyjaciela. Uważam, że jest to najlepsza osoba, która może się pomodlić o nauczycieli, o szkoły w Polsce. Jest profesorem Uniwersytetu Rolniczego na emeryturze. A więc edukację, jak można powiedzieć kolokwialnie, ma naprawdę bardzo opanowaną. Poproszę cię, Józiu. Mamy też drugiego profesora, ale o nim za chwilę powiem w kontekście edukacji.
Drodzy bracia i siostry, może tytułem sprostowania, jeszcze nie całkiem na emeryturze. To znaczy, w związku z tym mam trochę czasu zajętego dydaktyką w szkole. Na wstępie chciałbym przypomnieć, że Salomon, obejmując swoją służbę królewską, modlił się do Pana Boga i Pan Bóg zapytał go, co chcesz, żebym ci dał? A on odpowiedział, że chodzi mu o mądrość tylko. I to się bardzo Panu Bogu spodobało. Także dał mu nie tylko mądrość, ale również i majątek i wszystko inne, o co go nie prosił bezpośrednio. Również w Księdze Przysłów Salomona czytamy od drugiego wiersza. By mądrość osiągnąć i karność, pojąć słowa rozumne, zdobyć staranne wychowanie, prawość, rzetelność, uczciwość, prostaczkom udzielić rozwagi, a młodym rozsądku i wiedzy. Mądry słuchając pomnaża swą wiedzę, rozumny nabywa biegłości. Jak pojąć przysłowie i zdanie słowa zagadki mędrców? Podstawą wiedzy jest bojaźń pańska, lecz głupczy odrzucając mądrość i karność. I tu chciałem się pomodlić o nauczycieli, żeby oni właśnie mieli mądrość, żeby mogli przekazywać swą wiedzę dzieciom, które im powierzamy, żeby ta mądrość pozwoliła im dotrzeć do dzieci, tą wiedzę przekazać w sposób przystępny, a również o dzieci, żeby tą wiedzę chłonęły, żeby to nie był dla nich trudny i nieprzyjemny obowiązek, ale żeby był właśnie codzienną radością, codzienną przyjemnością i przebywaniem właśnie w tej Bożej atmosferze, o której tutaj była mowa. Dlatego, Panie Boże, proszę o błogosławieństwo dla tej szkoły, dla wszystkich, którzy, również dla rodziców, którzy dzieci posyłają i żeby również w tym trójkącie spełniali swoją funkcję. Niech będą wszyscy błogosławieni. Amen.
Dziękuję. Kończąc, ostatnie slajdy dotyczą wyjątkowości szkół chrześcijańskich. Mówią o tym, co szkoła może zrobić w każdym procesie socjalizacyjnym naszych dzieci. Mówią o wyjątkowości i bezsprzecznej wartości tych szkół. Bezsprzecznej. Mam kontakt z wszystkimi dyrektorami szkół chrześcijańskich w Polsce, z ich ponad 20 placówek. I serce się raduje, jak się słyszy świadectwa i to, co się tam dzieje. Podsumowując, śmiało możemy stwierdzić, że prawidłowe rozumienie i stosowanie edukacji chrześcijańskiej w codziennym życiu bez wątpienia jest inwestycją w przyszłe pokolenia. Czy się z tym zgadzacie? Te pokolenia będą obywatelami Królestwa Chrystusowego. Po drugie, edukacja chrześcijańska to trzy komponenty. Edukacja, wychowanie i opieka w oparciu o żywe słowo Pana Jezusa. Nawet opiekując się tym dzieckiem, możesz sięgać do podstaw zawartych w Biblii. Po trzecie, kompleksowość edukacji chrześcijańskiej rozumiemy jako współpracę trzech środowisk: rodziny, kościoła i szkoły. Dopiero one razem stanowią idealny trójkąt pełnej edukacji chrześcijańskiej naszych dzieci. Dalsze slajdy. Szkoły chrześcijańskie prawidłowo urzeźniają serca dzieci i młodzieży, przygotowując je do przyjęcia Słowa Bożego. Szkoły chrześcijańskie kultywują wartości chrześcijańskie na każdym polu swojej działalności. Są nieocenionym walorem, z jakim może spotkać się młody człowiek podczas wędrówki przez swoje życie. Na końcu przedstawiam mapę.
Jest już?
Jeszcze dalej. Mapę przedszkoli i szkół chrześcijańskich w Polsce. Stan faktyczny na rok aktualny. Mam nadzieję, że w kolejnych latach przedszkoli i szkół chrześcijańskich będzie przybywać, a liczba ich będzie tak wielka, że zabraknie dla nich miejsca na mapie Polski. I ostatnie slajdy, dwa chyba tam są jeszcze, tak? Jeden. Ostatni może nie, niech nie będzie. Na tym zakończyłem kazanie. Jaki jest czas? Ja bym chciał tylko pokazać jeszcze zdjęcia ze szkoły. Zajmie mi to dosłownie minutę. Mogę? Są zdjęcia, tak? Będę szybciutko mówił. Zajęcia w szkole, szybciej tak, jeśli można, tak. Tutaj doświadczenia naukowe, basen, zajęcia kolejne świetlicowe, też doświadczenia. To jest na dniu otwartym, socjoterapia, tutaj dzień otwarty. Klasa trzecia Agnieszki Stankiewicz z Kośćmi z Czech, rada pedagogiczna. O, English Friday, dzień otwarty. Można też dobrze zjeść, to co dzieci robią, zajęcia kolejne, też można dobrze zjeść, klasa druga, klasa trzecia, jakieś sportowe gry, rozpoczęcie roku albo coś takiego, jakaś uroczystość, nie pamiętam dokładnie. To chyba coś na Boże Narodzenie, nasze banery, ulotki. Grono pedagogiczne, część, sala gimnastyczna, w której jesteśmy, nasze dzieci, pasowanie na pierwszoklasistę, klasa czwarta, zerówka, stołówka szkolna, zajęcia w czwartej, poranek dla Pana Boga. Ten pan to jest lekarzem, przychodzi i gra, a tu też poranek dla Pana Boga, tego pana też znacie, zajęcia WF, koncert charytatywny. Bal karnawałowy, różne klasy, poranek dla Pana Boga, zajęcia indywidualne, muzyczne, zajęcia z gośćmi ze Szwecji. O, i nasi też, Luba i Jewgen od nas z kościoła też byli gośćmi. Kolejne zajęcia plastyczne, no i też sportowiec z naszego kościoła i lekarz z naszego kościoła, proszę. A tutaj egzamin szóstoklasistów. Kochani, jeszcze dwa zdania o szkole. Szkoła ma 7 oddziałów, mieści się na ulicy Seniorów Lotnictwa 5. W tej chwili zatrudniamy prawie 50 pracowników. Dzisiaj liczyliśmy razem z moją żoną 11 z tego kościoła. 11 z tego kościoła. Chwała Bogu. Ciekawostką jest to, że mamy nabór do wszystkich klas. Od września rozpoczynamy szkołę podstawową na Kurdwanowie na ulicy Bujaka w gimnazjum numer 28 i gimnazjum, nasze chrześcijańskie gimnazjum uczeń aktualnie na ulicy Śląskiej. Zapraszam serdecznie i co możecie dla mnie zrobić, jeśli byście chcieli, to na końcu będę stał, będę miał ulotki, jeśli możecie, mam ich dużo, można gdzieś zostawić w instytucjach, w przedszkolach, gdziekolwiek. I jeśli ktoś ma możliwość rozwiesienia plakatu, to proszę odebrać ode mnie 18 maja od godziny 10 do 14 mamy piknik. Straż Miejska, Policja, Wojsko, bardzo dużo różnych instytucji. Właśnie najprawdopodobniej ten raper, który tu występował. I dużo, dużo koncertów i pieczenie kiełbasy. Zapraszam. Wszystko będzie tutaj opisane. A w ogóle wszystkie informacje proszę o szkole na stronie internetowej. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję za możliwość tego wystąpienia, tego kazania i niech Pan Bóg błogosławi Wam w Waszym życiu i w edukacji chrześcijańskiej. Amen.